Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam wszystkich serdecznie i witam Państwa, Nataszę i Artura Szuttów. Łączymy się przez Skype'a. Halo, halo. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie. Czyli redaktorów Pisma Filozofuj, to nasze kolejne spotkanie zapośredniczone przez takie właśnie medium o kolejnym numerze tego pisma. Zapowiadaliśmy, że będziemy mówić o utopiach, czyli doktor habilitowana Natasza Szutta, doktor habilitowany Artur Szutta i utopie. A ja przyznam szczerze, że od czasu, kiedy właśnie w ten sposób rozmawiam z moimi gośćmi, a kiedy wyjdę, czy wyjrzę na ulicę, to albo pusto, albo ludzie w maseczkach. Był taki czas, że jeździł samochód i ogłaszał, żeby nie wychodzić z domu. To tak sobie myślałam, jakaś dystopia nam się realizuje. Czy też jak się za moich czasów mówiło antyutopia, prawda? Bo to kiedyś powszechniejsze było takie określenie. Ten numer poświęcony jest utopiom, czyli eutopiom i dystopiom, tak? Miejscom szczęśliwym i powiedzmy, że nieszczęśliwym, ale jednak chyba z naciskiem na te miejsca szczęśliwe, wymarzone, wyśnione, wyczekane, gdzieś tam planowane, projektowane. O tym będziemy mówić, co to takiego jest. Czyli raczej eutopie, utopie, tak?
Powiedziałbym, że to jest tak, że to są eutopie, które okazują się dystopiami, aha, gdy staramy się myśleć, jak je wcielić w życie.
Pan Artur Szutta jest autorem takiego otwierającego tutaj tekstu, czyli Atlas nie miejsc rozmaitych i myślę, że on tak mocno porządkuje nasze myślenie, więc ja poproszę o taki mini wykład dla słuchaczy o utopiach. Co to takiego?
No, ten tekścik jest inspirowany oczywiście książką Jerzego Szackiego, który napisał Spotkania z utopią. To jest chyba jedyna taka całościowa, a nieduża monografia na temat utopii. Tutaj ten atlas oznaczałby, że gdzieś te nie miejsca jakoś lokujemy w wyobraźni, albo w przeszłości odległej, w Złotym Wieku, albo w przyszłości, której jeszcze nie ma, albo w jakichś miejscach nieznanych ludzkości. No dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że też na innych planetach, gdzieś w kosmosie. Stąd słowo atlas. Natomiast takim punktem wyjścia to jest odkrycie, że żyjemy w świecie niedoskonałym, w którym jest cierpienie, niesprawiedliwość i kiedy doświadczamy tychże, to wtedy nasza wyobraźnia ucieka właśnie do takiego wyobrażonego miejsca, gdzie tego cierpienia nie ma, gdzie jest sama sprawiedliwość, ludzie żyją szczęśliwi. No i to byłaby właśnie ta eutopia. Słowo utopia sugerowałoby, że to jest nie miejsce, coś co nie istnieje, ale są różne interpretacje, od jakiego to greckiego słowa taki termin mógłby pochodzić i są dwie wersje. Jedna to jest, że eutopia, czyli dobre miejsce, a druga właśnie, że utopia, czyli nie miejsce, coś co nie istnieje.
Jerzy Szacki pisał, tak pan cytuje, że istnieje taka pokusa, żeby utopię czy myślenie utopijne nazwać takim rodzajem marzycielstwa, ale jest to marzycielstwo pożyteczne, tak? Ono pozwala nam po pierwsze ocenić to miejsce, w którym jesteśmy, krytycznie na nie spojrzeć, mówię o takim miejscu społecznym czy cywilizacyjnym, a po drugie no, wytyczyć jakiś projekt na przyszłość. Utopie, jak tu się w wielu tekstach powtarza, są konieczne o tyle, że musimy do czegoś dążyć, że to jest to coś, co może niebezpiecznie jest do końca realizować, ale co musi gdzieś tam przed nami być. Dobrze to zrozumiałam?
No i jeśli nie mamy wyobrażonego lepszego świata, albo przynajmniej jakiegoś aspektu tego lepszego świata, to stoimy w miejscu. Tam jest taki fragment zresztą chyba też za Szackim, że niewolnik byłby zadowolony ze swojego losu, gdyby nie umiał sobie wyobrazić, że może być wolny w jakiejś przestrzeni w przyszłości. Czyli utopie mogą motywować do poprawiania tego świata, w którym żyjemy.
Ale utopie też pokazują, że no, ludzie mają przynajmniej jedno uniwersalne pragnienie. Każdy chce być szczęśliwy, każdy chce wieść życie, w którym no, dobrze się czuje, w którym czuje się spełniony. I to też jest chyba dosyć istotna rzecz, że wszyscy zmierzamy do tego, żeby ten nasz los się poprawił. Wiadomo, że no różnie to w rzeczywistości później wygląda i tak samo te aktualizacje różnych pomysłów utopijnych niestety w historii wyglądały często fatalnie, ale no na to wspólne jedno pragnienie można przynajmniej zwrócić uwagę.
No, ale trudno je zrealizować. Zresztą no, mamy różne potrzeby. Mhm. Tutaj takim chyba trochę skrajnym i jak rozumiem bardzo obrazowym dzięki temu przykładem jest nieszczęsna kaczka, którą pan profesor Artur Szutta opisał, czyli partner kaczki właśnie spożywanej przez bardzo szczęśliwą grupę ludzi, więc dla jednych jest to moment idylliczny wręcz, kiedy patrzymy przez okno na ma taką grupę, która siedzi przy stole sobie i ma bardzo pięknie przyrządzoną potrawę i to jest ta kaczka właśnie. I mamy tego zapłakanego, smutnego kaczora, który idzie szukać szczęśliwego miejsca. Wiadomo, że dla niego to jakby definicja szczęścia w tym momencie to jest zupełnie, zupełnie co innego. I to jest taki przykład. Natomiast mnie w wielu tekstach tutaj uderzyło, to zresztą czasem jest to mocno akcentowane, że szczęśliwe, ale dla kogo? Czyje szczęśliwe miejsce, prawda? Pan profesor tutaj doprowadził do takiego eksperymentu myślowego, kiedy wydaje się, że możemy się połączyć umysłami, to jest tekst Wola ludu, i znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie w każdej sprawie. Okazuje się, że to jest właśnie takie bardzo niebezpieczne doświadczenie, ale to poproszę, żeby pan objaśnił, jak to przebiega.
No, jest takie marzenie, żeby demokracja była prawdziwa, rzeczywista i bezpośrednia, czyli żebyśmy my mieli wpływ na politykę, każdy z nas jako całość i każdy z osobna. No i technologia może podsuwać pewne rozwiązania w przyszłości, że za pomocą internetu tak wszyscy będą się mogli łączyć, a być może w przyszłości będziemy mogli nasze mózgi podłączyć tak do internetu, żeby wszystkie umysły zespoiły się w jeden super umysł, tam go nazywam wielką agorą, gdzie nasze wszystkie myśli będą tak między sobą się komunikowały, tak jak w jednym człowieku różne myśli komunikują się i jedna zwyciężając inne, i człowiek ma wrażenie, że to on sam podjął decyzję, chociaż różne w nim tam kłębiły się myśli, walczyły ze sobą różne pragnienia. No i tutaj jest taka, no to jest utopia. Nie wiem, czy dys, nie rozstrzygam tego, że być może my w przyszłości dzięki internetowi i komunikowaniu się bezpośrednio z naszych mózgów do internetu stworzymy taki super umysł i będziemy podejmowali wspólne decyzje. No jedyne, co może budzić wątpliwość, to kto to będzie tym kimś podejmującym decyzję, ten super umysł, który powstanie, czy rzeczywiście będzie brał pod uwagę nasze indywidualne pragnienia, czy jakaś mechaniczna wola większości unicestwi te mniejszości po prostu swoją siłą i ilością i być może wcale tego nie chcemy.
No ale to niekoniecznie jest to najlepsze rozwiązanie. Ja rzeczywiście może bym tu wróciła do klasyka Johna Rawlsa i do próby odpowiedzi na pytanie, jak ja bym się czuł w skórze innych, prawda? To nie chodzi o Rawlsa, tylko ale też Immanuela Kanta. Próbę popatrzenia na daną sytuację z perspektywy nie tylko mojej sprawcy działania, czyli tej osoby, która chce realizować swoje szczęście, ale też z perspektywy adresata działania, czyli tej osoby, która będzie odbierała te moje różne działania, która będzie stała po drugiej stronie. Ta może trochę magiczna zasłona niewiedzy, nierealistyczna, jak często się mówi i zarzuca Rawlsowi, no jest jakimś punktem wyjścia, przynajmniej jakimś takim próbą rozwiązania, żeby zawsze konstruując jakieś swoje plany, mieć na uwadze wszystkich, którzy w czasie realizacji tych planów będą stali na naszej drodze.
Ale ja myślę, że też tutaj chodzi o to, co w tym eksperymencie Wola ludu się doskonale uwidoczniło, bo ja chyba nie spalę puenty. Bohater tego eksperymentu ucieka z tej sytuacji, prawda? Bo on przestaje istnieć, on się czuje zagrożony w swojej indywidualnej, że tak powiem, obecności w tym umyśle. On nie chce, dlatego że ogólnie rzecz biorąc chyba rozmaitość ludzi, ludzkich potrzeb właśnie nie da się uśrednić. To nie chodzi tylko o to, żeby komuś nie szkodzić, ale że mamy potrzeby bardzo różne. Tutaj są teksty z klasyki po grecku, po polsku przez pana Michała Bizonia prezentowane i między innymi czytamy tutaj o tym, że w takiej szczęśliwej krainie, to jest oczywiście satyra i szyderstwo, będzie można korzystać z kobiet do woli i z małych dziewczynek, prawda? I to jest takie skrajne pokazanie tego, jak różne możemy mieć potrzeby, jak różne są sytuacje i jak różni my jesteśmy. Chyba utopie trochę zakładają też, że jesteśmy z gruntu dobrzy i zaprojektowani na to, żeby być coraz lepszymi, prawda? Inaczej to się chyba nie da tego zrealizować.
No niektórzy porównują utopię do francuskiego ogrodu bądź miasta zaprojektowanego przez renesansowych architektów, czyli że są proste ulice, że jest symetryczny podział i wszystko jest od linijki, a ludzka natura wydaje się potrzebuje troszeczkę anarchizmu, potrzebuje trochę nieprzewidywalności, trochę szaleństwa, trochę irracjonalności, jeśli mogę tak powiedzieć, bo inaczej dusimy się, a w utopiach rzadko jest miejsce, jeżeli w ogóle na tego rodzaju potrzeby człowieka.
No ale to też jest miejsce na dyskusję o tym, jak szczęście rozumiemy, czy przez szczęście należy rozumieć tylko właśnie realizację wszystkich pragnień takich, żeby nadużywać ile to tylko możliwe, czy jednak no, szczęście ma troszeczkę inny wymiar i dyskusje dotyczące tego, czym jest szczęście, oczywiście ono nie może całkowicie abstrahować od tego, czego pragniemy, bo cóż to byłaby za koncepcja szczęścia, która by w ogóle nie brała pod uwagę ludzkich pragnień. Te dyskusje są bardzo bogate i chyba cały numer Filozofuj trzeba by tym różnym koncepcjom szczęścia i dyskusjom wokół nich także poświęcić.
A jak było na wyspie Nipu? Tam szczęście było pełne. To może tylko króciutko wyjaśnię. Profesor Natasza Szuta w swoim tekście zawsze pisze o jakimś dziele literackim. Tym razem jest to pierwsza polska powieść, czyli Ignacego Krasickiego Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki i tam właśnie mamy do czynienia z wyspą Nipu i Nipuanami.
No to wszystko tak idyllicznie trochę wygląda. Trudno powiedzieć, jak subiektywnie czuli się Nipuanie, prawda? Bo Mikołaj Doświadczyński obserwował to jednak z takiej trzeciej perspektywy takiej osoby, no, która na tę wyspę przyjechała. Miał mnóstwo doświadczeń gdzieś tam negatywnych, życiowych i tak jak postrzegał wyspę Nipu i Nipuanów jako ludzi takich wielkodusznych, którzy się szanują, którzy się kochają, którzy żyją w harmonii z naturą. No pewnie jak dzisiaj współczesny człowiek czyta powieść Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki, no troszkę inaczej na to wszystko patrzy, bo jednak wydaje się, że ta prostota życia troszeczkę jakby no, ogołaca taki wymiar człowieczeństwa, no, z którym my się spotykamy na co dzień, który my szanujemy. Niemniej jednak to, co ujęło Mikołaja Doświadczyńskiego i mnie także, to właśnie ta kraina takiej życzliwości. Któż nie pragnie żyć w społeczeństwie ludzi, którzy są wzajemnie wobec siebie życzliwi? No, jak patrzymy na całą debatę publiczną, polityczną szczególnie, no to mamy takie poczucie chyba deficytu tej życzliwości i to jest takie przygnębiające. Dlatego jak się przeczyta taką książkę i jak się jest Mikołajem Doświadczyńskim po wielu negatywnych doświadczeniach, to rzeczywiście taka wyspa Nipu może urzec człowieka. Mm.
Ona go w jakiś sposób wychowała, chyba możemy tak powiedzieć, bo Doświadczyński utracjuszem był za młodu, prawda? A potem dopiero zaczął odkrywać to, co dobre i to realizować wbrew światu, który się nie zmienił, bo on wrócił do normalnego świata. Więc to jest taka trochę...
Ale próbował właśnie te zasady życia z wyspy Nipu troszkę przenieść do swojej rzeczywistości. No ciekawe jest to, to jest nie tylko w przypadku właśnie tej powieści, ale wielu innych powieści, że zwykle ci, którzy gdzieś na taką tajemniczą wyspę szczęśliwości trafiają, jednak z tej wyspy uciekają, wyjeżdżają i ta reedukacja Mikołaja, ona też taka do końca chyba nie jest szczera, bo Mikołaj znalazł dobra, pieniądze, znalazł tam jakieś złoto i łupy i z tym ruszył do swojego świata, więc gdyby był zafascynowany sposobem życia na wyspie Nipu i Nipuanami, to pewnie by tam został i by na tej wyspie szczęśliwości chciał dokończyć swój żywot, a jednak nie, prawda? Więc to jest też ciekawe, że te osoby, które trafiają na wyspę szczęśliwości, z jakichś dziwnych powodów, pomimo fascynacji, z tej wyspy wyjeżdżają. Być może no, jest taki zamysł autorów, żeby nieść ten kaganek miłości i życzliwości do kraju swojego pochodzenia, a może no, to też świadczy o tym, że ta reedukacja nie do końca przebiegła.
A może ta utopia to właśnie jest taka stagnacja, takie uśrednienie. Pani tu akcentuje to, że podstawą wspólnoty jest aktualizacja ludzkiej podmiotowości, czyli człowiek musi się rozwijać, prawda? Musi się właśnie jako podmiot, że tak powiem, sprawdzać i spełniać. A jeżeli wszyscy są mniej więcej tak samo traktowani, są jakoś tam równi, prawda? Nie ma rozwoju tutaj. Jest tutaj też tekst, który pokazuje taką, ja wiem, no utopię, no krainę szczęśliwości. Tekst właściwie poświęcony Grom, który mówi o tym, że w momencie, kiedy wszystko już jest i do wszystkiego mamy dostęp i wszystkie nasze życzenia są spełnione, czyli w takiej krainie szczęśliwych leniuchów, no to właściwie jesteśmy nieszczęśliwi, potrzebujemy gry, prawda? To jest pana Filipa Kobieli tekst o utopii Bernarda Suitsa.
No, można powiedzieć, że człowiek potrzebuje też marzeń, potrzebuje oderwania od tego, co jest, bo to, co jest, staje się codziennością i wkrada się nuda.
No, to jest wspaniała ilustracja z obrazu Bruegla, Kraina Szczęśliwości. Jeśli Państwo przywołacie w pamięci ten obraz, to rzeczywiście, czy to na tym ma polegać nasze szczęśliwe życie? Leży sobie trzech panów najedzonych, napitych, naużywanych i na tym ma polegać szczęśliwość. Ja tu patrzę na to i widzę właściwie wyczerpanie tą szczęśliwością, prawda? Więc no, znowu, myślę, że warto by zastanowić się nad tym, czym jest ludzkie szczęście i na czym ono powinno polegać, bo chyba to jest taka kluczowa kwestia, nawet w rozważaniach właśnie o utopiach.
Ja przepraszam tutaj, to będzie bardzo prosty taki wtręt. Nie wiem, czy nie prostacki, ale teraz różne pojawiają się filmiki, memy związane z naszym obecnym stanem. Do mnie ostatnio dotarło coś takiego, że taka syta, a w każdym razie dosyć tłusta świnka domowa sobie śpi, a po niej skacze piesek, próbuje ją obudzić, napis po rosyjsku, koniec kwarantanny, wstawaj, idziesz do roboty. Więc to jest troszkę tutaj taka sytuacja, prawda? Kiedy człowiek właściwie pozbawiony jakichś tam obowiązków, wyzwolony, zaczyna się zanurzać w takim bezrobociu, bez czynności i to jest do pewnego momentu szczęście, można powiedzieć, a w każdym razie radość i później nagle okazuje się, jak bardzo jest to destrukcyjne. Ja nie mówię, że my wszyscy aż tak tego doświadczamy, ale trochę to tak jest. Kiedy tak patrzę tutaj na tych leżących też tłustych panów przy jakimś suto zastawionym stole, ale też od razu widzę świnkę, która tu gdzieś obok stoi, która ma, to jest straszne zupełnie, to tylko Bruegel chyba coś takiego mógł wymyślić i namalować, ma wycięty kawałek mięsa, prawda, a nóż jeszcze jest w nią wbity, ona tam sobie gdzieś stoi, więc to jest dość taki dla mnie też przerażający obraz. No ale tutaj jest mowa o tych właśnie grach, którymi się zajmujemy wtedy, kiedy już nie mamy niczego do zrobienia. Nie wiem, czy to jest wystarczające, czy jakby taki, nie potrzebujemy czegoś, co rzeczywiście nadawałoby sens naszemu działaniu, czy tylko, jak tutaj pisze autor, czynności wewnętrznie wartościowe, czyli gry, prawda, które nie zmieniają świata, są tylko jakimś naszym takim działaniem. Czy to by nam wystarczyło? Czy taka utopia bezczynna byłaby w ogóle utopią? Chyba nie.
Myślę, że, bo trzeba utopię zawsze interpretować przez pryzmat kontekstu, w którym powstaje. Czyli człowiek głodny marzy o suto zastawionym stole. Człowiek przy suto zastawionym stole marzy o przygodach. Człowiek, który jest, ma życie pełne przygód, marzy o spokoju. I zawsze taka utopia odkrywa to, czego nam brakuje w danej chwili, w danym miejscu.
To jest ciekawe w ogóle, że wraz z zaspokojeniem jakiejś jednej potrzeby, bo proszę Państwa, my przecież o wielu rzeczach marzymy, prawda? I natychmiast w tym momencie, kiedy zaspokajamy te potrzeby, to otwierają nam się kolejne potrzeby. I tak naprawdę człowiek ma takie doświadczenie takiego permanentnego niespełnienia. I to jest też bardzo ciekawe, skąd to się bierze, czemu to służy, dlaczego tak jest, że człowiek ciągle stawia sobie kolejne cele i cały czas ma takie poczucie, że no coś jest nie tak, że jakoś jest tutaj nie na miejscu, że coś jest za mało, że chciałby jeszcze więcej, że może nie to, a może coś innego. No niektórzy z tego wyciągali takie przekonanie, że jednak mamy taką otwartość w sobie na transcendencję, na coś, co jest poza tym światem, na doskonałość, na coś, czego my nie jesteśmy w stanie nigdy w swoim życiu wypełnić. To no, jest to ciekawa droga, prawda?
Problem polega na tym, że nie wszyscy mają takie pragnienia i niektórzy mogą zarysować taką, powiedzmy, utopię, która będzie dystopią dla niektórych, będzie koszmarem dla niektórych, bo będą zmuszani do doskonalenia się coraz bardziej, a może woleliby przynajmniej niektórzy zatopić się tak zwanym dolce far niente.
No u Huxleya przecież mamy to, prawda? Że z jednej strony my postrzegamy nowy wspaniały świat Huxleya z zewnętrznej perspektywy jako dystopię, ale ci ludzie tam na tych poszczególnych szczeblach rozwoju, w tych poszczególnych kastach, no mają poczucie szczęścia. Oczywiście my wiemy, że ta pigułka szczęścia tam swoje robi, prawda? Swoje czyni, że oni mają to poczucie zaspokojenia i może to nas zniechęca do tego projektu, ale subiektywnie ci ludzie no, są zaspokojeni w tych kastach, do których zostali przypisani, do których zostali przeznaczeni.
No utopie te projekty, bo chyba tak tylko o tym możemy mówić, są w ogóle takim wykwitem świadomości na danym etapie, czy danego społeczeństwa w danym okresie historycznym. Tutaj o utopii Tomasza Morusa jest też takie przypomnienie, że tam chociażby cudzołóstwo było karane śmiercią, także ateizm, chociaż nie było chrześcijaństwa tak rozumianego, jak my je rozumiemy, ale ateizm był zakazany. Każda wersja utopii jest odpowiednia dla swojego czasu, jest emanacją swojego czasu. Widziana z zewnątrz wydaje się być nam, przynajmniej w tej chwili, koszmarem, a w każdym razie rzeczą nie do przyjęcia. Ale jednocześnie bardzo często tu się pojawia Emil Cioran jako myśliciel i jego takie stwierdzenie, że utopie są konieczne, że, tu zacytuję, potrafimy działać tylko w urzeczeniu tym, co niemożliwe, społeczeństwu niezdolnemu do wytworzenia utopii, poświęcenia się jej grożą skleroza i ruina. Mądrość nie ulegająca żadnym porywom zaleca szczęście dane, które już istnieje. Człowiek je odrzuca i właśnie ta jedna odmowa czyni zeń zwierzę historyczne, to znaczy amatora szczęścia wyobrażonego. No i to są te nasze wyobrażenia chyba.
Tak. No to może być związane z tym typowo ludzkim myśleniem kontrfaktycznym. Może nie jest to tylko dla człowieka charakterystyczne, być może inne zwierzęta to potrafią, podobno kruki, czyli umiejętność wyobrażenia sobie czegoś, co nie istnieje, a mogłoby zaistnieć, a nawet czegoś, co nie mogłoby zaistnieć, ale jest do pomyślenia. Jakoś jest wyobrażalne. To jest właściwie koło zamachowe rozwoju ludzkości, cywilizacji, nie tylko tej technologicznej. Nie byłoby koła, gdyby ktoś nie pocił się ciągnąc jakiś kamień po drodze i nie wyobraził sobie, a gdyby to się tak mogło toczyć. Nie byłoby kuchni takiej, jaką znamy, gdyby ktoś nie wpadł na pomysł, żeby włożyć żywność do ognia albo jakoś tam ją podgrzać. To wszystko bierze się z odczucia jakiegoś braku, z wyobrażenia sobie, jak mogłoby być lepiej niż jest. No i to samo kontrfaktyczne myślenie, czy ta sama wyobraźnia pcha człowieka w poszukiwaniu miejsc szczęśliwych w sensie politycznym, społecznym, takim są utopie.
Ja myślę, że takim też niebezpieczeństwem związanym z realizacją utopii chyba zawsze jest to, że jest to coś narzuconego odgórnie, że jest to jakiś system, który działa tak, że wszyscy muszą mu się podporządkować. Czy może być taka oddolna utopia w ogóle? Chyba nie. Nie wiem.
Myślę, że to jest, że problem polega na tym, że ludzkie myślenie zawsze jest uproszczone względem rzeczywistości. Czyli my budujemy pewne modele, a modele mają to do siebie, że to jest tylko pewien takie rusztowanie. Natomiast brak mu bogactwa różnorodności, jakie jest w świecie rzeczywistym. I ludzka natura jest, powiedzmy, taką bogatą w bardzo drobne, subtelne elementy rzeczywistością, a my wyobrażamy sobie świat według uproszczonego schematu i próbujemy człowieka wcisnąć w ten schemat. No i zawsze takie wciskanie kończy się dla człowieka nieszczęśliwie. Stąd właśnie te dystopie. Dystopie są taką reakcją jednych umysłów na uproszczone modele wymyślone przez inne umysły, które bo dystopia też pełni funkcję, tę samą funkcję co utopia. To znaczy pokaże nam wyobrazić sobie pewne możliwości i przestrzega nas przed jakimiś
negatywnymi
skutkami. Czyli to też jest taki eksperyment myślowy, jeśli mogę powiedzieć. Tak jak eutopie są eksperymentem myślowym, pokazują jak mogłoby być, to są też dystopie pokazujące, jak mogłoby być, gdyby było tak, jak mogłoby być.
Jak mogłoby być pięknie i jak mogłoby być fatalnie. Ja myślę, że problem też polega na tym, że to są pewne wizje, które są narzucane innym ludziom. My jesteśmy oprócz tego, że pragniemy szczęścia i marzymy o szczęściu, no też jesteśmy wolnymi ludźmi. Także nawet jeżeli czasami coś jest nie najgorszym pomysłem, ale nie jest autonomiczne względem osób, które miałyby to realizować, no też taki naturalny protest się budzi.
Bo zauważmy, że obok utopii, gdzie wszystko jest według jakiegoś schematu, no odgórnie narzucone, są też inne utopie, na przykład tylko może nie literackie, chociaż Piotruś Pan jest przykładem literackiej utopii, gdzie wyobraża się sobie, że nic nie jest odgórnie narzucone. Jest pomysł katalaksji przez libertarian, tutaj uciekło mi nazwisko, nie chodzi mi o Roberta Nozicka, tylko jego mistrza von Hayeka, to też są utopie, a one nie mają tego elementu, o którym mówimy, natomiast są też dystopie, które przestrzegają przed takimi utopiami, gdzie nic nie jest odgórnie narzucone, gdzie jest totalna anarchia, wolność i swoboda, bo ona też kończy się, przynajmniej jest takie prawdopodobieństwo dosyć duże, może skończyć się dla nas tragicznie.
dystopie powstają wtedy, kiedy wyciągniemy jakby ostateczne konsekwencje z jakiegoś sposobu myślenia, urządzania społeczeństwa czasem, prawda? I tutaj mamy taki bardzo właściwie dobry pomysł, projekt i możliwość w filmie Gattaca Szok przyszłości, kiedy możemy ingerować w informacje DNA, prawda? I stwarzać coraz lepsze wersje ludzi po prostu. Czyli sprawiać, żeby dziecko, które się urodzi, nie miało wady serca na przykład. Profesor Artur Schuta o tym filmie pisze i no jest to taka opowieść właśnie o tym społeczeństwie, które właściwie z tego powodu, można powiedzieć, jest szczęśliwsze niż my, bo ma taką możliwość, ale natychmiast pojawiają się realia po prostu, a więc jedni tak mają, inni nie mają. Jedno dziecko zostało w ten sposób poprawione, inny nie. Nie z jakiejś złej woli, ale po prostu tak się zdarzyło. I potem jest cała konsekwencja już fabularna tego filmu.
No to jest ciekawy obraz, bo oczywiście wszyscy marzymy o tym, żeby nie mieć żadnych chorób i czujemy, że technologia może nam na to pozwolić całkiem już niedługo, ale okazuje się, że jak otworzymy jedne drzwi, to one prowadzą do kolejnych, a kolejne drzwi to nie tylko bycie zdrowym według tych standardów, według których dziś jesteśmy zdrowi, ale jest jeszcze wyobrażenie, że możemy być doskonalsi. Czyli na przykład, owszem, zdrowe serce, proszę bardzo, ale dlaczego IQ nie miałoby być większe niż 200, prawda? 200 punktów. Albo dlaczego nie mielibyśmy takich mięśni posiadać, że moglibyśmy podnosić tony, a nie tylko tam powiedzmy 100 coś kilogramów. I okaże się, że niektórych będzie na to stać, ich dzieci urodzą się udoskonalone, no i będą miały przewagę nad całą resztą. I może się okazać, że nie tylko bycie człowiekiem chorym od urodzenia, posiadanie choroby genetycznej jest nieszczęściem, ale bycie czymś, co dziś nazywamy normalnym człowiekiem, będzie czymś nieszczęśliwym. A potem może się okazać, że nawet jeśli wszyscy będą udoskonaleni, to jedni będą bardziej udoskonaleni, szczęśliwym trafem jakimś, tak? Będą ciut lepsi od innych i nadal będzie ten sam problem, który mamy dzisiaj. Czyli jak dziś ktoś niższy, mniej urodziwy może rozpaczać, to tam ktoś, kto nie będzie tak urodziwy jak inni, będzie też mniej urodziwy. No i problem pozostanie z nami, a wiele innych zagadek, które oczywiście tutaj w tej krótkiej recenzji nie zostały wyrażone, albo też i w filmie nie były wyrażone, też może się pojawić. Jakie to będzie miało dla nas i dla naszego życia konsekwencje?
No, to jest taki klasyczny argument ze sprawiedliwości, który w różnych debatach bioetycznych się pojawia, ale też no, można powiedzieć, czy w życiu takim naturalnym, niepoprawionym, no mamy do czynienia ze sprawiedliwością. Tu profesor Grobler w swoim krótkim felietonie też pisze o tej sprawiedliwości i o tym fiksowaniu się na sprawiedliwości, kiedy w punkcie wyjścia no, życie jest no, bardzo niesprawiedliwe. To, jaki mamy status, zależy w dużej mierze od rodziny, z której pochodzimy, od tego, jak ta rodzina jest uposażona, czy jest wykształcona, czy nie, w jakim czasie żyjemy, w jakim miejscu żyjemy. Cała dyskusja dotycząca trafu moralnego, czyli tego losu, przypadku losu, na który nie mamy żadnego wpływu, a jednak on głęboko decyduje o jakości naszego życia. Więc no, oczywiście ten argument ze sprawiedliwości, on jest silny bardzo i bardzo znaczący, ale trzeba też mieć świadomość, że są słabości tego argumentu.
Mhm. Piotr, no tak, ale tutaj tak? mówimy chyba też o... Bo problem sprawiedliwości jest jakby niezależną kwestią filozoficzną. Natomiast gdy sobie wyobrażamy te miejsce doskonałe, szczęśliwe, dobre, no to wtedy pytanie jest tak, czy to rzeczywiście jest dobre miejsce? Tak można sobie zadać to pytanie. Czy świat, w którym będziemy doskonali genetycznie, będzie rzeczywiście tak bardzo lepszy od naszego świata, że chętnie byśmy się tam przenieśli?
No może to jest takie pytanie, czy właśnie poprawianie, polepszanie, udoskonalanie świata może przypadkiem nie okaże się bardziej zgubne i bardziej kreujące jeszcze większe trudności niż ten świat zastany, takim jakim go tutaj mamy. To może być też taką istotną kwestią.
Ja tu chciałam przywołać tekst Piotra Bartuli, co jest dosyć niebezpieczne, no ale to w jakiś sposób, chociaż autor właściwie dosyć tak lekko i szyderczo podchodzi do tematu, ale dotyka spraw bardzo poważnych, ponieważ Utopia pana Nic z wąsikiem to jest opowieść o tym, jak no, próbowano realizować, tu cytuję, mit Aryjczyka, eschatologicznego żołnierza i twórcy kultury zasiedlającego nowe terytoria. Cała związana z tym historia to jest wielka, tragiczna opowieść dziejów naszej kultury i cywilizacji. No ale z drugiej strony mamy właśnie utopię pana Nic z wąsikiem, czyli Adolfa Hitlera. Jego, jak tutaj Piotr Bartula śmieje się, znaczy śmieje, no pisze, że to była największa chyba promocja książki w dziejach Mein Kampf, zresztą nadal czytanej. tej właśnie opowieści, no jakiegoś mitu, jakiejś utopii.
No akurat ta utopia, jeśli nazwiemy ją utopią, ona jest skażona w sposób wyraźny, tak, bo mamy jednak Übermenschen i mamy tych właśnie podludzi i mamy już z góry zaplanowaną niesprawiedliwą akcję zdobywania tej przestrzeni życiowej dla tych wyższych istot, tak to nazwijmy. Natomiast jest wiele utopii, które ukrywają swoje zło aż do momentu realizacji i one są jeszcze może bardziej niebezpieczne. No, mieliśmy Pol Pota, tak, mieliśmy Stalina, mieliśmy wiele innych, no też nawet z wąsikami panów Nic, którzy realizując swoją utopię doprowadzili do katastrofy milionów ludzi.
I to wszystko, że tak powiem, w takim szacunku.
W imię sprawiedliwości.
W imię sprawiedliwości i w imię równości społecznej. To jest ciekawe.
No, jest dzisiaj debata, to by się nie pojawiło, bo tego nie ma w tym numerze, ale taka debata, znaczy demokracja okazuje się nie być tak doskonałą, jak powiedzmy demokraci kiedyś marzyli. Oczywiście są dalsze utopie demokratyczne, które się dziś proponuje, ale mam wrażenie, że przeżywamy małe rozczarowanie demokracją. Nie tylko my, w sensie ludzie, obywatele, którzy głosują jak głosują w różnych krajach obecnie na świecie, ale też filozofowie szukają nowych rozwiązań i jest taki pomysł, żeby merytokrację wprowadzać. Wskazuje się często na taki kraj, który nazywa się Chiny i w tym kraju zaczyna się realizować coś, co można by nazwać pewną utopią kontroli społecznej. Społeczeństwa, w którym nie ma przestępstw, w którym wszyscy żyją zgodnie z prawem, w którym wypełniają swoje obowiązki, a państwo będzie budowało wspaniałe miasta, rozwijało się technologicznie. No, można sobie na YouTubie znaleźć 50 największych projektów, które Chiny chcą zrealizować w ciągu tam najbliższych 20 lat. Natomiast jest tam pewien właśnie też koszt postaci. Nie wiem, jak to się ładnie nazywa technicznie. Ja kiedyś to przeczytałem, program Dobry Obywatel, gdzie obywatele dostają punkty w komórce. Jest specjalna aplikacja, która ocenia ich działalność. Jeśli ja pójdę do sklepu i kupię pieluchy do dziecka, dostaję 50 punktów. Jak pójdę do sklepu monopolowego, dostaję minus 50 punktów. Jak umówię się na obiad w restauracji z jakąś osobą ze świata podejrzanego, też mam minus 50 punktów. Jak mam wśród swoich znajomych na aplikacji, no akurat WeChat w Chinach, nie Facebook, to też mam ujemne punkty. Jak mam dużo ujemnych punktów, nie mogę wziąć pożyczki w banku. Nie mogę kupić biletu na szybką kolej, a na samolot. Nie wyjadę z kraju, nie dostanę paszportu. Jak mam dużo punktów, to mam zniżki wszelkiego rodzaju. To jest realizacja jakiejś pewnej wizji utopijnej, która, no tutaj stawiam znak zapytania, nie daje odpowiedzi, ale odpowiedzi rysują mi się raczej w czarnych, ciemnych kolorach.
No tak, no to dystopijnie zabrzmiało bardzo. Jest tutaj tekst Krzysztofa Maja o tym, między innymi, że od utopii do dystopii droga bardzo niedaleka, ale przyznaję, że mnie bardzo zafrapowało to, jak autor został przedstawiony. Ja nawet nie wiedziałam, że można być teoretykiem światotwórstwa. To właściwie taki utopista z zawodu trochę. Może nie utopista.
Pan publikuje dużo na temat utopii. Zachęcam, w internecie można znaleźć darmowe jego publikacje w PDF-ach na temat utopii. Napisze być może dla nas w przyszłości tekst na temat science fiction. Bo być może filozofia science fiction kiedyś się pojawi w filozofii. Mamy taki pomysł.
No jest też groznawcą. Ja rozumiem, że poprzez gry można eksperymentować i sprawdzać trochę w bezpieczniejszy sposób różnego rodzaju utopie. Nie wiem, czy do końca, ale może też tak. A więc utopie. To jest najnowszy numer pisma Filozofuj. Nie jest to jedyny temat tego numeru, więc chciałabym, zanim się rozstaniemy, jeszcze o dwóch rzeczach króciutko porozmawiać. Po pierwsze mamy Rok Ingardena, Romana Ingardena. Jest cały dodatek specjalny, który chyba przede wszystkim polecimy uwadze. Wybitny, światowej sławy i światowego znaczenia filozof nasz.
Tak, jeden z niewielu, którego nazwisko coś mówi specjalistom gdziekolwiek na ziemi. Chyba 10 czy 8, bo już teraz nie pamiętam, artykułów, które przedstawiają postać Romana Ingardena. Pierwsze otwierające Jacka Wojtysiaka, Ogród Ingardena. To ogród to jest metaforyczne ujęcie tego, co istnieje. Roman Ingarden nakreślił potężną mapę wszelkich możliwych form istnienia i rodzajów przedmiotów, które człowiek może pomyśleć, poznać, niekoniecznie zawsze poznać, ale może sobie je wyobrażać. No i oczywiście obok takiego zarysu ontologii Romana Ingardena mamy jego krytykę idealizmu Husserla, mamy jego koncepcję świadomości. Peter Simons, światowej sławy filozof, opowiada o ontologii egzystencjalnej Ingardena. Tutaj te teksty są ciut trudniejsze zwyczajowe artykuły, jakie my tutaj mamy. No, wynika to też z tego, że filozofia Romana Ingardena sama w sobie nie jest łatwa. No, jest on w pewnym sensie, no, może nie dzieckiem, nie uczniem, no, uczniem, mogę tak powiedzieć, Husserla. Pisał u niego doktorat. A Husserl reprezentuje nurt zwany fenomenologią, a ta jest, szczególnie, że no, ma swoje korzenie w filozofii niemieckiej, a jeśli ktoś coś próbował czytać po niemiecku filozoficznego, to wie, że tam są zdania wielokrotnie złożone i często rozbite tak, że jedna część zdania nadrzędnego jest trzy linijki oddzielona od drugiej części tego samego prostego zdania nadrzędnego.
To jest też specjalistyczna terminologia, od której trudno uciec, więc nawet w takich tekstach popularnych, więc no to wymaga troszeczkę więcej skupienia, uwagi. Nie są to teksty właśnie takie typowo, no są popularne.
Ale gwarantujemy, tak, że właśnie ich stopień trudności w porównaniu z oryginałem jest o wiele, wiele niższy i warto próbować się z tym zmierzyć, szczególnie, że rzeczywiście Roman Ingarden jest światowej sławy polskim filozofem.
No i rzeczywiście ta problematyka badawcza Romana Ingardena jest bardzo szeroka, także mogą się czuć usatysfakcjonowani i ontolodzy, i epistemolodzy, i estetycy. Także zachęcamy.
Ciekawy wątek to jest na przykład intencjonalne byty. Kiedyś była taka dyskusja tutaj również chyba wydaje mi się w Radio Gdańsk z nami, czy Gandalf istnieje. Tak. Jak on istnieje? No i w filozofii Romana Ingardena znajdujemy odpowiedź na to pytanie.
No i ja przyznaję, że odrobinę zetknęłam się dawno, dawno temu, studiując filologię polską z tą postacią, ale oczywiście przede wszystkim jeśli chodzi o literaturę i estetykę. Nauczyciel Karola Wojtyły, Józefa Tischnera, no, wybitna postać i przeczytałam oczywiście z dużą uwagą i, że tak powiem, niepełnym sukcesem te teksty. Pomyślałam sobie, oj, trzeba się było uczyć filozofii. Oczywiście do tych tekstów wrócę i spróbuję może nawet sięgnąć do samego Ingardena. Jeszcze trochę czasu mam i może umysłu wystarczy, ale pomyślałam sobie, że może faktycznie trzeba było te studia kiedyś tam poszerzyć. A tutaj jest cały taki dodatek poświęcony uczelniom i wydziałom filozoficznym, tak? No bo zbliża się czas, jak rozumiem, rekrutacji i trzeba się jakoś, mówię tutaj o maturzystach przyszłych, w życiu odnaleźć, albo innych, którzy zechcą studiować. Więc jest i filozofia KUL-u, i nasz Uniwersytet Gdański, i Adama Mickiewicza w Poznaniu, i Uniwersytet Wrocławski, zaznaczeniem nie tylko dla orłów na przykład.
Czyli są informacje dotyczące wszystkich instytutów, także można znaleźć w dodatku maturalnym informacje na temat wszystkich instytutów, gdzie jest filozofia na 50. stronie nauczana. Są adresy mailowe, są telefony, są strony internetowe. No tutaj akurat promujemy te instytuty, które no, zechciały wykupić taką, no, taką reklamówkę, tak? Stąd nie wszystkie instytuty się tutaj promują z różnych względów. I te, które wykupiły taką reklamową stronę, to rzeczywiście piszą dokładnie o tym, jak się studiuje w tych instytutach, jakie są specjalizacje, można się troszeczkę więcej dowiedzieć, ale zupełnie bezkosztowo publikujemy informacje też o wszystkich instytutach. No proszę Państwa, w tym roku ta rekrutacja jest szczególnie trudna. Wiadomo, terminy matur są poprzesuwane. Terminy rekrutacji też w ślad za tym zostały przesunięte na sierpień. Wiemy, że maturzyści są w szczególnie trudnej sytuacji, bo na pewno denerwują się tym stanem, jaki jest. My też się denerwujemy, bo oczywiście bardzo chcielibyśmy mieć studentów na pierwszym roku i gorąco zachęcamy do studiowania filozofii i do wybierania filozofii na Uniwersytecie Gdańskim. Powstał nowy instytut. filozofii. Do tej pory byliśmy wespół z socjologami, dziennikarzami. Od tego roku mamy swój instytut, Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego, w którym uczymy na trzech specjalizacjach: teoretycznej, społeczno-etycznej i estetycznej. Pierwszy rok wszyscy studenci uczą się razem, ale po pierwszym roku mają do wyboru takie trzy ścieżki specjalizacyjne. Mają przedmioty obligatoryjne, których uczymy wszystkie specjalizacje, ale oprócz tego ci, którzy są bardziej logiką zainteresowani, wybierają takie przedmioty jak filozofia matematyki, filozofia języka, filozofia umysłu. Ci, którzy natomiast interesują się estetyką, bardziej ten program obfituje w takie przedmioty jak krytyka sztuki, historia sztuki, estetyka, wybrane zagadnienia różne z estetyki, muzyki na przykład. I analogicznie w tej specjalności społeczno-etycznej, tam więcej zajęć z etyki, z bioetyki, z filozofii polityki, filozofii społecznej, filozofii prawa. Stąd ta nasza oferta dydaktyczna jest tutaj bardzo szeroka. Zachęcamy, zapraszamy i nieustannie popularyzujemy filozofię.
Tu zakładam, że ktoś mógłby sobie zadać pytanie. No dobrze, filozofii poczytać od czasu do czasu można, ale żeby studiować. A co ja z tego będę miał? To jest takie pytanie, które zdradza, że żyjemy w czasach, gdzie musimy być nastawieni na jakiś taki zysk, poczucie bezpieczeństwa materialnego, możliwość czerpania ze środków tak ekonomicznych pełnymi garściami, a te studia być może tego w pełni nie dadzą. Czy po pierwsze to nie jest prawda, bo przynajmniej jako dodatek studia filozoficzne pozwalają rzetelniej myśleć, głębiej rozumieć, a przez to skutecznie realizować swoje inne cele. Ale ważniejsze wydaje mi się jest to, że jeśli ktoś ma taką wrażliwość, bo to oczywiście jeśli ktoś takiej wrażliwości nie ma, to trafi do piekła studiując filozofię. Natomiast jeśli ktoś jest wrażliwy na rzeczy interesujące, głębokie, ciekawe, to wie, że tak jak nie pyta się, a po co miłość, no bo ktoś mógł powiedzieć, że tylko miłość oślepia i człowiek na tym nie zyskuje, bo wie, że człowiek zakochany, kiedy ma możliwość realizacji tak swojej miłości, jest po prostu szczęśliwy. I tak samo jest z możliwością filozofowania.
Filozofia daje też takie tak zwane miękkie umiejętności, na które my kładziemy duży nacisk. Jak ktoś czyta filozofów i czyta regularnie felietony profesora Wieczorka, to widzi, że umiejętność argumentowania, poprawnego myślenia, w tym numerze akurat standaryzacji argumentów, to jest rzecz nie do przecenienia. W każdej dyskusji my musimy na początku wydobyć argument adwersarza, żeby w niego odpowiednio uderzyć, mówiąc takim językiem bitewnym. Często one są zawoalowane, gdzieś tam okraszone jakąś historią. Często nawet sam dyskutant nie do końca sobie zdaje sprawę, co twierdzi. Filozofia uczy wydobywać tego, co faktycznie zostało powiedziane w konkretnej wypowiedzi i sformułować kontrargument. To jest umiejętność nie do przecenienia w każdym zawodzie, bym powiedziała, i trudno chyba z tym dyskutować.
Przecież od razu ostrzeżenie pewne, tylko dodam krótko, że filozofia to też umiłowanie mądrości. To też jest służba prawdzie, a nie na przykład innym celom. I na przykład jak ktoś chce być skutecznym politykiem, to nie wiem, czy filozofia mu w tym pomoże, bo on doskonale...
A to zależy, jakim politykiem, bo gdyby to był taki polityk z utopii wzięty.
Tak, takiego, którego byśmy chcieli, prawda?
Ale polityk, który jest życzliwy, który nie demonizuje swoich adwersarzy, ma pod górkę.
Którego celem jest dobro wspólne, realizowanie dobra wspólnego, a nie tylko interesów swojej partii politycznej. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, każdy uczestnik życia takiego społecznego, publicznego dobrze, jeśli potrafi ustandaryzować argumenty polityków i widzieć, jaka jest waga tych argumentów, a tego uczy filozofia.
Zgadza się. Po przeczytaniu tego tekstu myślę, że troszkę inaczej słucham i troszkę inaczej rozumiem, chociaż mam za sobą kilkadziesiąt lat, że tak powiem, doświadczeń rozmawiania i słuchania. Więc to jest taka szkoła, którą przejść możemy my wszyscy. Można też, jeśli ktoś jest w wieku odpowiednim i sytuacji życiowej, pomyśleć o tym, czy by aby nie studiować filozofii. A my spotykamy się prawdopodobnie też przy następnym numerze. Tym razem to są utopie.
Pani redaktor, przepraszam. wiek jest zawsze dobry, prawda? Bo teraz studiujemy przez całe życie i można w każdym wieku przyjść i zacząć studiować filozofię. Także zapraszamy, jeśli dobrze. Tylko ktokolwiek chce, a ma ustabilizowaną sytuację życiową i może sobie pozwolić na takie studia. Wiek tutaj nie odgrywa żadnej roli.
Dobrze, będziemy się tego trzymać. Ja i słuchacze bardzo serdecznie dziękujemy. Doktor habilitowana Natasza Szuta, doktor habilitowany dziękuję Artur bardzo. Szuta. Redaktorzy, dziękuję. Pomysłodawcy pisma popularyzującego filozofię, filozofuj, oczywiście też wykładowcy na Uniwersytecie Gdańskim, więc zapraszają do siebie, jak rozumiem, żeby przyjść.
Tak jest, zapraszamy na studia filozoficzne do Gdańska.
No i do innych instytutów, nie musicie jechać przez całą Polskę, jeżeli ktoś będzie nas słuchał w internecie z Krakowa, ma UJ. W Warszawie są też uniwersytety i w całej Polsce.
Bardzo dziękuję. Iwona Borawska, Julia Chorodecka zarejestrowała naszą rozmowę przez Skype'a. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.